Duch Święty, Duch Prawdy wspiera nas i pomaga. Jak każdą sobotę, drodzy, przeżywamy naszą katechezę razem z pasterzem, księdzem biskupem i również dzisiaj, w tę pierwszą sobotę miesiąca listopada, gościmy na naszej antenie księdza biskupa Jacka Zierskiego, ordynariusza diecezji elbląskiej. Witamy serdecznie, księże biskupie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica. Co bierze.
Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że ksiądz biskup z nami jest. Oddajemy się w ręce pasterza. Niech ksiądz biskup nas prowadzi przez te najbliższe minuty. Później również zaprosimy naszych słuchaczy do tego, by, no, jeśli będą pytania albo chcieli się podzielić czymś swoim świadectwem, żeby również przyjęli taki udział w naszej katechezie.
Dobrze. Próbuję kilkanaście czy kilkadziesiąt zdań powiedzieć na temat nauki Kościoła, na temat odpustów.
Akurat bardzo aktualny temat, ponieważ przeżywamy ten szczególny tydzień, oktawę uroczystości Wszystkich Świętych, prawda?
Łaciński rzeczownik indulgencja oznacza pobłażliwość, życzliwość, także darowanie kary, użyczenie łaski oraz przebaczenie. Indulgencja to również łacińskie określenie odpustu. Katolicka nauka o odpustach wykrystalizowała się w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, a więc w wiekach średnich. Znajdujemy ją w nauczaniu Soboru Florenckiego, 1439 rok, który uczy, że ci, którzy umarli w przyjaźni z Bogiem, zanim zdążyli zdobyć godne owoce pokuty, oczyszczani są po śmierci przez kary oczyszczające i korzystają z pomocy żyjących. Sobór uczy więc, że ci, którzy odeszli z tego świata w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, muszą jeszcze, choć może nie wszyscy, przejść przez dodatkowy proces oczyszczenia. To jest poprzez stan czyśćca. Rozumiemy dzisiaj, że jest to proces intensywnego duchowego dojrzewania. Wiąże się z tym tęsknota za Bogiem oraz za pełnią zbawienia. Jest to proces oczyszczania, jednak z pewnością zbawienia. Tęsknota za Bogiem i poczucie własnej słabości rodzi ból. Jednocześnie intuicja, pewność nadziei zbawienia skłania ku radości i daje poczucie bezpieczeństwa, gdyż stan czyśćca należy wstępnie do rzeczywistości zbawienia. W przytoczonej wypowiedzi Soboru znajduje się stwierdzenie, że żyjący na ziemi mogą wspierać przeżywających stan czyśćca. Sobór wskazuje tutaj na możliwość duchowej komunikacji pomiędzy społecznością wiary w historii, między Kościołem, a społecznością czyśćca. Istnieje więc możliwość wstawiennictwa przed Bogiem za zmarłymi. Wstawiennictwo może przybierać różne formy. Przede wszystkim jest to prośba, apel kierowany do Pana Boga w intencji konkretnej osoby. Formą pomocy zmarłym w stanie czyśćca jest ofiarowane za nich cierpienie oraz trud naszego życia. Sobór Trydencki w XVI stuleciu, trwający długo w latach 1541-1563, uczył o czyśćcu i o odpustach w kontekście ostrego sporu z protestantami. Sobór potwierdził, że do wiary Kościoła należy prawda o czyśćcu oraz że pomimo tego, iż grzechy zostały odpuszczone, darowane osobie w sakramencie pokuty, odpuszczone co do winy, to jednak pojednanie z Bogiem grzesznika rzutuje jeszcze, ciąży jeszcze kara doczesna. Jeśli nie została ona odbyta, czy w inny sposób uregulowana przed śmiercią, to ten proces uregulowania należności wobec Boga, jakby pewnego długu, dokonuje się po śmierci w czyśćcu. Kara doczesna za grzechy, według nauczania zgromadzenia Soboru Powszechnego w Trydencie, karę tę doczesną trzeba odcierpieć lub na tym, lub na drugim świecie, w czyśćcu, zanim wejdzie się do Królestwa Bożego. Tak więc rozróżniamy w Kościele karę wieczną jako skutek grzechu śmiertelnego i winę z powodu czynu grzesznego. Karę wieczną odróżniamy od kary doczesnej za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Kary doczesne ciążą na nas, wymagają pokuty, wynagrodzenia oraz zadośćuczynienia. Jeśli nie zdążymy uporządkować swojego stanu przed śmiercią, dokonuje się to na etapie czyśćca. Dojrzewanie duchowe, oczyszczanie się z kar, uświęcenie dokonuje się w czyśćcu. Sobór Trydencki uczy, że podlegające oczyszczeniu w czyśćcu korzystają z orędownictwa. Powiedzielibyśmy, ile może bliższe nam określenie wstawiennictwa innych. Możemy zmarłych wspomóc w procesie ich dojrzewania do pełnego szczęścia w spotkaniu z Bogiem. Praktyka odpustów ukształtowała się stopniowo w Kościele. Spowiednicy zaczęli łagodzić surowe, pokutne taryfy, które ukształtowały się pod wpływem mnichów iroszkockich w krajach anglosaskich. Na przykład w miejsce długich postów zalecano pielgrzymki czy nawiedzanie kościołów. W XI stuleciu, pod koniec XI wieku, papież Urban II udzielił odpustu zupełnego biorącym udział w wyprawie krzyżowej. W 1334 roku papież Jan XXII udzielił odpustu zupełnego umierającym. Według współczesnej dyscypliny Kościoła odpust można uzyskać dla siebie samego lub za konkretną osobę zmarłą. Wobec nadużyć związanych z praktyką odpustową przeciw niej wystąpił ksiądz Marcin Luter, zakonnik augustiański. Chodziło o odpusty, które papieże udzielali przede wszystkim w Niemczech. Ofiary składane przy udzielaniu listu odpustowego miały służyć gruntownemu remontowi Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, która znajdowała się wówczas w bardzo złym stanie budowlanym. Przy rozdzielaniu odpustów doszło do nadużyć finansowych. Skłoniło to Lutra do radykalnego sprzeciwu wobec tej praktyki, a później jeszcze reformator w ogóle zanegował sens odpustów i je odrzucił. Reakcją na wystąpienie Marcina Lutra był po latach Sobór Trydencki. Zabronił organizowania zbiórek pieniędzy, tak zwanych kolekt czy też kwest, przy okazji ogłaszania udzielania odpustów. Zabronił ogłaszania odpustów i jednoczesnego zbierania jałmużny, co stało się wcześniej okazją do nadużyć, zgorszenia i gwałtownej reakcji reformatora. Już w XIII wieku dojrzała w Kościele świadomość, że prawo udzielania, nadawania odpustów wiąże się z urzędem następcy biskupa Rzymu, następcy świętego Piotra, biskupa Rzymu. Wiąże się ono z tak zwaną władzą kluczy oraz władzą wiązania i rozwiązywania. Jezus udzielił tej władzy apostołowi Piotrowi. znajdziemy słowa Jezusa, choćby w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 16, jest to wiersz 19. Tobie dam klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. My, katolicy rzymscy i katolicy wschodni, związani Unią z Rzymem, jesteśmy przekonani, że władza związywania i rozwiązywania, władza kluczy, trwa w dziejach i jest związana z urzędem następcy księcia apostołów. Przejawem i realizacją tego uprawnienia jest udzielanie odpustów przez papieża lub przez podporządkowany mu urząd penitencjarii apostolskiej, wielkiego penitencjarza. Odpust jest złagodzeniem i to wtedy chodzi o odpust cząstkowy lub też uwolnieniem, pełnym uwolnieniem, i wówczas mamy do czynienia z tak zwanym odpustem zupełnym, uwolnieniem z długu czy też z kary doczesnej. Za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty, co do winy. Kara doczesna obciąża nas wobec Bożej sprawiedliwości. Odpusty są przejawem Bożej łagodności wobec grzesznika, a także przejawem pedagogii Kościoła, który wie, że sprawiedliwy Bóg Ojciec odrzuca zło, ale nie jest Bogiem surowym bez jakiejś wyrozumiałości, bez jakiejkolwiek wyrozumiałości czy dobroci. Bóg jest dobry, Bóg jest sprawiedliwy, ale też wyrozumiały dla słabego stworzenia. Dlatego też następca apostoła Piotra poprzez udzielanie odpustów łagodzi surowość w egzekwowaniu obiektywnych wymagań Bożej sprawiedliwości. Warunkiem jednak ze strony chrześcijanina proszącego o odpust jest ufność skierowana do Boga i wola przemiany życia według wymagań Ewangelii. W wypowiedziach Kościoła na temat odpustów znajdujemy odniesienie do tak zwanego skarbca Kościoła. Kościół czerpie z tego duchowego skarbca. Znajdują się w nim zasługi Jezusa Chrystusa i podporządkowane im zasługi Maryi i świętych. Kościół czerpie ze skarbca, aby w ramach odpustu wyrównywać tymi zasługami braki czy też długi osób obciążonych karami doczesnymi. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, Chrystus Jezus, tak uczy apostoł Paweł. Ze względu na zasługi życia Jezusa Chrystusa i ofiary Jego krzyża dokonało się i dokonuje się nasze zbawienie. Tylko w jedności z zasługami Chrystusa. Nasze ludzkie zasługi, życie, cierpienia, trud, miłość mają swój udział w procesie usprawiedliwienia i zbawienia. Mówiąc o skarbcu Kościoła, z którego korzystamy, otrzymując dar odpustu, musimy pamiętać, że jest to przede wszystkim nieskończona zasługa miłości i miłosierdzia Bożego, które objawiło się w ofierze Jego Syna, złożonej na krzyżu. Trzeba skarbiec zasług duchowych widzieć przede wszystkim w kontekście Chrystusowym. Kościół czerpie z tego źródła zasługi Chrystusa, Maryi i osób dojrzałych w miłości. Ale zasługi Maryi i świętych, Maryi i chrześcijan w stanie łaski uświęcającej są podporządkowane zasłudze Chrystusa i też posiadają swoją wartość dzięki Chrystusowej zasłudze. Błogosławiony papież Paweł VI wydał w 1967 roku Konstytucję Apostolską Indulgentiarum Doctrina, czyli nauka o odpustach. Dokonał w tym dokumencie syntezy wcześniejszego nauczania Kościoła. Papież polecił, aby zrezygnować z matematycznego obliczania odpustów liczonych wcześniej na lata czy dni. Chodziło o skrócenie długości kar doczesnych. Zwrócił uwagę na umiar w aspirowaniu o odpusty. Jednego dnia można wyjednać jeden odpust zupełny dla siebie albo na mocy wstawiennictwa dla osoby zmarłej. Stolica Apostolska opublikowała później kilka razy wykazy odpustów. Znalazły się tam odpusty na przykład za cierpliwą lekturę Pisma Świętego. Potrzebna jest na pewno nowa refleksja nad zagadnieniem odpustów, podejmowana także razem z chrześcijanami innych wyznań, gdyż różnimy się z nimi w tej kwestii. Tradycyjnie opisywano odpusty i kary, posługując się przede wszystkim językiem prawa. Musimy szukać nowego języka, aby w sposób bardziej adekwatny dla współczesności wyrazić Bożą pomoc i pedagogię Bożą powierzoną Kościołowi w procesie pojednania, naprawy, zadośćuczynienia i uświęcania człowieka, który pod wpływem łaski Bożej odrzucił grzech i zło z nim związane. Dziękuję bardzo za cierpliwe wysłuchanie moich słów.
Również bardzo serdecznie dziękujemy, księże biskupie. Jeśli ksiądz biskup nie ma nic przeciwko temu, teraz zaprosimy naszych słuchaczy do podjęcia tego tematu. Ja przypomnę numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. I już mamy pierwszego słuchacza, księże biskupie. Halo, Radio Maria, słuchamy.
Tak, proszę.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, dzwonię z taką prośbą i pytaniem, ponieważ nie mogę tego jakby do końca zrozumieć. Jak wygląda sytuacja dotycząca spowiedzi i tego takiego niepełnego jakby pojednania się z Bogiem? Zawsze sądziłem, że jeśli uzyskam rozgrzeszenie podczas spowiedzi świętej, to jakby jestem oczyszczony i zdolny do tego, żeby być, jeśli umrę, to Pan Bóg świata mistrz wieczny. Natomiast właśnie z tą karą doczesną za grzech, jeśli nie jest ona darowana tu na miejscu, to po prostu jakby nie do końca tego rozumiem, czyli nie do końca to rozumiem, czyli jeśli...
Dobrze.
Po prostu nie wiem, czy ksiądz biskup rozumie moją
tak,
trudność.
Wydaje mi się, że rozumiem, rozumiem.
Bo po prostu uważam, że jak chcę i idę do spowiedzi, to jestem już na tyle czysty i no w pełni mogę się radować życiem, mam odpuszczone grzechy w sakramencie spowiedzi, kiedy ksiądz mi jej udzieli. Serdeczny Bóg zapłać, przechodzę na odbiór.
Nauczanie Kościoła jest tutaj, mówiąc w skrócie, takie, że w sakramencie pokuty otrzymujemy odpuszczenie grzechów, winy, ale grzech powoduje nieład w naszym życiu osobistym, grzech powoduje, posiada konsekwencje i skutki społeczne, jest często krzywdą bezpośrednio wyrządzoną innym. Jest jakiś nieład, który Pan Bóg skruszonemu grzesznikowi wybacza, ale trzeba uporządkować sytuację. Nie zawsze jest to możliwe w sposób bezpośredni. Nie zawsze można cofnąć sytuację. Prosty sposób ją naprawić. Zostaje jakieś pole do uporządkowania, do jakiegoś uładzenia. I tutaj mówimy właśnie o karze doczesnej, która ma być takim porządkowaniem naszej sytuacji i też skutków zła, które przez grzech wyrządziliśmy innym.
I mamy kolejny telefon.
Tak. Grzechy są odpuszczone, one dają łaskę uświęcającą i nadzieję życia wiecznego, ale coś za nami zostaje, co należy jeszcze uporządkować.
I jest kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, słuchamy. Prosimy wyłączyć radio. Halo. Oj, niestety, tutaj nie udało nam się. Halo, Radio Maryja. Halo, słuchamy.
Halo.
Tak, jest pani na antenie, proszę się przedstawić.
Z Warszawy dzwonię. Regina mam na imię.
Witamy pani Regina.
Ojcze, ja mam takie pytanie, bo wczoraj w katechezie słyszałam, że można również w intencji odpust, tak w intencji trudnych relacji z blisko żyjącą osobą. Czy ja dobrze odebrałam tą informację przedwczorajszej katechezie? Proszę o pytanie, o odpowiedź.
Dyscyplina Kościoła jest, współczesnego Kościoła jest taka, że i nauka Kościoła na ten temat, że odpust możemy uzyskać dla siebie i też na zasadzie modlitwy stawienniczej może być on aplikowany za zmarłych. Dlaczego? Dlatego, że odpust jest łaską, o którą trzeba prosić i do której przyjęcia trzeba być odpowiednio dysponowanym. Nie można ofiarować go komuś, on nie będzie skuteczny, bo ta druga osoba musi być dysponowana do jego przyjęcia, musi sama chcieć tego odpustu, prosić o niego, poszukiwać go. Możemy się modlić za drugą osobę, ale to nie ma kształtu odpustu. Ja wiem, że w dziejach Kościoła byli tacy także święci, którzy chcieli, żeby ten dar ofiarować za innych. Chcieli nawet zrezygnować z tego daru dla siebie, aby go przekazać innym. Ożywiało ich takie szlachetne pragnienie, ale to wówczas trzeba modlić się za tę osobę, z którą posiadamy trudną relację, która nie jest dysponowana do przyjęcia odpustu, o to, żeby się otworzyła na działanie łaski sakramentalnej i także w konsekwencji też na przyjęcie odpustu.
I jest kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Marta z Krakowa. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, że 1 i 2 listopada można ofiarować odpust zupełny za konkretną osobę zmarłą, a w następne dni za duszę w czyściu cierpiące. A teraz ksiądz biskup mówił, że można w ciągu roku też za osobę zmarłą konkretną ofiarować odpust. I chciałam potwierdzenia tego, czy dobrze zrozumiałam.
Tak. Tak, można też w ciągu roku ofiarować odpusty i te szczegółowe wskazania znajdują się w wykazie odpustów penitencjarii apostolskiej. On wyraźniej, szczegółowo istnieje wykaz odpustów i ich opis, kiedy można je ofiarować, ale nie tylko w ciągu tych 8 dni, ale także każdego dnia. To jest jeszcze nawiedzenie cmentarza. Wiąże się odpust z nawiedzeniem cmentarzy. Właściwie te dwa pierwsze dni, 1 i 2 listopada, to jest nawiedzenie cmentarzy. A tak można uzyskać też odpusty w ciągu roku.
Dziękuję. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
I jest kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę się przedstawić i już jesteśmy na linii.
Jestem Tadeusz i dzwonię z Warszawy.
Witamy, panie Tadeuszu.
Ja proszę księdza, chciałbym zapytać, czy to jest prawda, że jak nie chodzimy do kościoła za życia, to później po śmierci nie działają msze za taką duszę? Nie działają? Takie spostrzeżenie moje. Chciałbym się zapytać, czy to jest prawda, czy nie. Że jak człowiek nie chodzi za życia do kościoła, to że po śmierci nie działają mszy za taką duszę. Podobno.
Tutaj mogą być dwie sprawy w tym, o czym pan mówi. Zawsze możemy się modlić za zmarłych i powinniśmy się modlić za zmarłych, tym bardziej, jeśli nie jesteśmy pewni nie mamy takiej moralnej pewności co do ich ostatecznej orientacji czy stanu ich duszy w chwili odchodzenia z tego świata. To trzeba się za wszystkich modlić. Ale i tych, co chodzili do kościoła, i tych, co zaniedbali się z jakichś tam przyczyn i nie chodzili, jakiś ten kontakt z sakramentami był u nich mniejszy, czy przestał istnieć. Ale nie, tutaj trzeba mieć tę nadzieję, że Pan Bóg jest miłosierny i ich zmarłych do siebie przyjmie. Nawet w takiej właśnie sytuacji pewnego religijnego nieuporządkowania. A czym innym jest jeszcze, to jest sprawa taka teoretyczna, jeśli ktoś kategorycznie siłą, świadomie, w sposób dobrowolny neguje Boga, nie uznaje Jego istnienia, albo nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, to można się zastanawiać, czy Pan Bóg będzie łamał tę wolność, tę decyzję tej osoby po śmierci i wprowadzał go do wspólnoty ze sobą. Ale na pewno Panu Bogu zależy na szczęściu wiecznym wszystkich. Nie wiemy, jak ten dramat wolności ludzkiej i szacunku Pana Boga dla wolności człowieka będzie w konkretnych przypadkach przebiegał. To jest jakaś tajemnica, którą kiedyś poznamy, ale na pewno Pan Bóg kieruje się dobrocią i miłosierdziem wobec każdego.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja
teraz i zawsze. Witamy Pana.
Całuję dłonie ekscelencji. Pozdrawiam wszystkich. Mam takie pytanie. W przypadku osób zamordowanych, zabitych bezpośrednio, pośrednio, czy jest takie powiedzenie, że morderca przejmuje grzechy zamordowanej osoby? Czy to jest prawda? Bardzo proszę odpowiedź.
Morderca? Nie bardzo to rozumiem, że
morderca, który pozbawił życia, przerwał możliwość naprawy swego życia w jakiś sposób. Czy on obciąża grzechy popełnione przez zamordowaną ofiarę, przechodzą w jakiś sposób na sprawcę mordercy? Nie, rozumiem.
Nie. To są dwie różne osoby, dwa różne światy. Każdy niesie odpowiedzialność za siebie, za dobro popełnione. Dobro popełnione ma zasługę, za zło niesie odpowiedzialność. Morderstwo jest czymś złym, jest nagannym zbrodnią, ale nie można jeszcze dodatkowo obciążać przestępcy jakimś tam bagażem zła, które ewentualnie miała jego ofiara.
Dziękujemy bardzo. Jest kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Lubelskiego.
Witamy Panie.
Ja chciałbym dwa słowa odnośnie odpustów. Oczywiście warunki odpustu zupełnego, brak przywiązania, jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, odmówienie modlitwy w intencjach papieża. Natomiast nawet jedno z pytań tutaj padło. Myślę, że nie wszyscy znamy dokładnie rodzajów tych odpustów i tutaj chciałbym prosić może w tych dniach właśnie o taką audycję, gdzie moglibyśmy usłyszeć zapoznać się z całym wykazem odpustów właśnie, o których tutaj wspomniał ksiądz biskup. Odpust zupełny, prawda, adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny, czytanie Pisma Świętego przynajmniej pół godziny, odmówienie Drogi Krzyżowej. Myślę, że ta znajomość tych rodzajów odpustów całkowitych, kiedy codziennie można uzyskać, kiedy w niektóre dni roku, byłaby właśnie bardzo przydatna dla słuchaczy, czy odpusty cząstkowe. Druga sprawa to, będąc na mszach świętych, czy to nawet odpustowych, czy nawet wczoraj, zdarza się, że po odprawionej mszy świętej kapłan mówi wiernym, a teraz pomodlimy się o uzyskanie odpustu zupełnego, czy to dla osób biorących udział w nabożeństwie, czy ofiarujemy za duszę, konkretną duszę zmarłą. I nawet nieraz jest taka chwila, żeby właśnie ktoś skupił się, jak chce ofiarować i odmawia się w kościele od razu modlitwę związaną z tym odpustem w intencjach Ojca Świętego. I mi tego bardzo często brakuje. Tak uważam, że wiele właśnie łask tych właśnie związanych z odpustem tracimy, bo ludzie wychodzą z kościoła, niektórzy są starsi, niektórzy zapomną zwyczajnie i to się rozpływa. Czy nie można by jakoś zwrócić uwagi, żeby jednak kapłani zwracali na to uwagę, żeby jak w pełni wykorzystać właśnie ten odpust. I na koniec chciałbym zadać jeszcze pytanie. Odprawiając właśnie msze święte za osobę zmarłą, no my nie wiemy, czy ona już jest zbawioną, czy jeszcze nie. No wiemy, że te modlitwy nie idą na marne. Czy ksiądz biskup mógłby nam zasugerować, jak to się dzieje, załóżmy, zamawiamy mszę świętą za osobę, która jest już w niebie, że tak się wyrażę. Czy te modlitwy są skierowane dla innych potrzebujących? Jak to wygląda? Dziękuję bardzo i przestawiam się na odbiór. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Tak, tutaj jakby wychwyciłem dwie sprawy. Sprawa przeżywania odpustu w parafii. Każda parafia ma swojego patrona czy patronkę i w dniu patrona bądź patronki najczęściej z tym dniem wiąże się odpust parafialny. I wówczas proboszcz, aby spełnić wymagania do uzyskania odpustu zupełnego, odmawia z parafianami modlitwę, Ojcze Nasz, wyznanie wiary, modli się w intencjach Ojca Świętego, aby uzyskać odpust. Parafianie wcześniej tego dnia, czy wcześniej przy jakiejś okazji byli, spowiadali się, a w czasie tej uroczystości przystąpili do Komunii Świętej, spełniają warunki uzyskania odpustu zupełnego. Teraz sprawa druga, modlitwa za zmarłych. Nie wiemy, czy ci zmarli, za których się modlimy, przeszli stan czyśćca, czy jeszcze się w nim znajdują. Jeśli znajdują się w niebie, to nasza modlitwa za nich, jestem o tym przekonany, idzie do tego duchowego skarbca Chrystusa i Kościoła. I jest później aplikowana innym potrzebującym.
Dziękujemy. Jest kolejny telefon. Halo, radio. Halo. Tak, jest pani na antenie. Prosimy się przedstawić.
Szczęść Boże, Janina z Mazowsza. Ja mam takie dwa pytania. Jedno tutaj przed chwilą słuchaczka stwierdziła, że tylko przez dwa pierwsze dni ofiaruje się modlitwę za dwie dusze indywidualne, a później przez sześć dni, ja tak zrozumiałam, że za dusze w czyściu cierpiące. To jest jedno pytanie, czy jest to prawda? I drugie pytanie, nie bardzo rozumiem stwierdzenie przywiązania do grzechu, nawet najmniejszego, żeby uzyskać odpust zupełny, i w takim przypadku rozumiem, że jeżeli się nie spełnia tego warunku, to jest tylko odpust cząstkowy. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Przechodzę na
Tak, zaczynając z tej ostatniej kwestii, ma pani rację, że jeśli nie mamy jakiegoś, nie jesteśmy w tym stanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, to pewnie nie uzyskujemy grzechu, na pewno nie uzyskujemy odpustu zupełnego, tylko odpust cząstkowy. Właśnie nie ma tutaj taryfy jakiejś, ale Kościół wymaga pewnej gorliwości czy wewnętrznej dyspozycji i od tej dyspozycji zależy, czy otrzymujemy odpust zupełny, czy tylko cząstkowy. Na ile jesteśmy wolni wewnętrznie, duchowo, na tyle korzystamy z odpustu. A jeśli chodzi o te dni listopadowe, to od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać dla jednej osoby tylko raz w ciągu dnia. Poza tym, jeśli odwiedzamy kościoły, kaplice, to też możemy zyskać w ciągu tych dni odpust, w ciągu tych dni, to znaczy od południa uroczystości Wszystkich Świętych do końca dnia zadusznego, nawiedzając kościół, a cmentarz w ciągu 8 pierwszych dni listopada. Za odwiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada odpust zupełny, za odwiedzenie kościoła lub kaplicy 1 i 2 listopada także można zyskać odpust. Nie wszyscy pójdą na cmentarz. Nie wszyscy pójdą, nie wszyscy są w stanie dotrzeć na cmentarz. Dlatego też ten odpust za zmarłych jest też związany z nawiedzeniem kościoła lub kaplicy najbliższej.
Dziękujemy. Jest jeszcze kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Ja się chciałam zapytać.
Prosimy się przedstawić i słuchamy Pani.
Iwona Ochman z Wrocławia.
Witamy Pani Iwono.
Chciałam się zapytać, czy nie będąc w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust cząstkowy. Bo odpust zupełny trzeba uzyskać, jak się przejmuje Komunię Świętą, a do uzyskanie odpustu cząstkowego Komunia Święta nie jest konieczna. I dlatego proszę mi odpowiedzieć, czy jak się nie jest w stanie łaski uświęcającej, to można uzyskać odpust cząstkowy.
Tak, trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Trzeba być w stanie łaski. Można nie iść do Komunii Świętej, może nie być okazji. Nie ma takiego tutaj wymagania, ale potrzebny jest są łaski uświęcającej.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Księże biskupie, co prawda czas na naszej antenie już dobiega końca, ale czy ksiądz biskup jest jeszcze w stanie odpowiedzieć na pytania naszych słuchaczy?
Tak, proszę bardzo.
Bo jest kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maria.
Odpowiedzieć na pytania na...
Prosimy Halo? Wyłączyć, tak? Prosimy włączyć radio i jest już Pani na antenie. Słuchamy. Proszę się przedstawić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Elżbieta z Warszawy. Mam takie pytanie. Czy jeżeli za zmarłą osobę była odprawiana msza święta gregoriańska, ta gregorianka, czy jest jeszcze konieczność odprawiania innych mszy świętych, czy to już w zasadzie, bo kiedyś tak mi ksiądz pewien powiedział, że już niekoniecznie się dalej modlić, bo już ta osoba po tej gregoriance jest zbawiona. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak, to można się modlić. Można się modlić, można zamawiać msze święte dalej i pamiętać, żeby pamiętać o tej osobie bliskiej. Msza święta gregoriańska to jest intensywna modlitwa przez miesiąc, ale trzeba później też pamiętać w rocznicę śmierci, czy w jakąś jeszcze inną ważną rocznicę tej osoby z rodziny, żeby się spotykać na modlitwie, żeby tę osobę sobie przypominać, ale też żeby się modlić dalej. To nie ma jakiegoś automatyzmu, że msza święta gregoriańska jest takim lekiem cudownym na przejście z czyśćca do nieba. Jest czymś ważnym, jest czymś potrzebnym. Jeśli ona być może ta pomoc jest wystarczająca, ale osobie zmarłej, ale dla pamięci naszej, dla nas samych, ta pamięć o zmarłych jest potrzebna i modlitwa, by być w jakimś kontakcie też duchowym z nimi.
Jest kolejny telefon. Halo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy się przedstawić.
Krystyna z Grodziska Wielkopolskiego.
Witamy Pani Krystyno.
Witam czcigodnego księdza biskupa i czcigodnego ojca. I mam takie pytanie, taki dylemat już od dawna. Chodzi o to, czy trzeba wzbudzić właśnie intencje, bo teraz, no teraz rozumiem w czasie właśnie tego za zmarłych tych 8 dniach, to zawsze wzbudzam, ale taki odpust, jeżeli odmawia się różaniec przed Najświętszym Sakramentem, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, czy właśnie Pismo Święte czyta się, czy bez wzbudzenia intencji otrzymuje się odpust zupełny? I potem jeszcze takie coś, że często właśnie księża w parafiach nie mówią tego wierzę w Boga, tego wyznania wiary, tylko mówią w intencjach Ojca Świętego, a już tego nie ma. No rozumiem to, jeżeli jest po mszy świętej, to tak myślę sobie zawsze, że to może być już to kredo z mszy świętej i na przykład różaniec święty, to myślę, że jeżeli zaczyna się wyznaniem wiary, to już to jest właśnie to spełnione. Nie rozumiem właśnie tego. I prosiłabym o odpowiedź na te dylematy moje. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, słuchamy.
Tak, pewnie jest tak, że jeśli odpust wypada w niedzielę, czy w święto apostoła, czy kiedy jest nakazane mszy świętej odmawianie wyznania wiary, to później już kapłan tego credo nie powtarza drugi raz przy modlitwie tej odpustowej. Nie powtarzaj, to wydaje mi się słuszne, bo w liturgii łacińskiej, rzymskiej obowiązuje zasada, żeby nie powtarzać, nie poza litaniami powiedzmy, żeby jednak modlitw czy jakichś elementów liturgii nie powtarzać. Tak to widzę.
I kolejny nasz słuchacz. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam.
Proszę się przedstawić i już jesteśmy
na to. Z Grodu Lecha dzwonię, Małgorzata.
Witamy,
w tej chwili to mi ksiądz biskup tak mi pomieszał w głowie, że ja nie wiem, czy ja jestem w tej dobrej religii, czy nie. Było powiedziane od najmłodszych lat, że się za zmarłych się modlimy, i jeżeli Pan Bóg zechce, to im
Ale Pani Małgorzato, prosimy wyłączyć radio, ponieważ
ja nie mam radia, tylko weszła moja siostra i bardzo jest przeciwna mojej rozmowie.
Rozumiem.
Teraz jest tak.
Nie wiem, z kim rozmawiać, o tym rozmawiać, ja jestem przeciwna.
I teraz jest taka sprawa. Jeżeli ja od najmłodszych lat była mi moja ciotka mnie prowadziła i na cmentarz i wszędzie i mówiła, módl się za zmarłych. Mój dziadek przed wojną zmarł, potem jeszcze tam po potomkowie jeszcze więcej, to powiedziała, że jeżeli chce, żeby ci ludzie byli, no jakby to powiedzieć, razem z nami w niebie, to my tu na ziemi musimy się za nich się modlić. I nie ma tam, czy jest odpust, czy nie jest odpust. Jest tylko modlitwa. Jeżeli ja mogę coś jeszcze powiedzieć, to bym chciała, żeby właśnie tych wszystkich ludzi zaprowadzić do encykliki, chyba napisał Jan Paweł II, prawda? I tam niech oni swoje te kopalnie się dokopują się do tej wiedzy. A my tu na ziemi jesteśmy wszyscy równi i grzeszni. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, Pani Małgorzato.
Tak, ja się z tym zgadzam, że wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy potrzebujemy łaski Chrystusa, Odkupiciela i otrzymujemy ją na różne sposoby, zwyczajnie w sakramencie pokuty i pojednania w sakramencie namaszczenia chorych, ale także dla zgładzenia tych kar doczesnych przez odpusty.
I jest kolejny słuchacz, z pewnością będzie to już ostatni, księży biskupie, bo i tak już przeciągnęliśmy naszą audycję. Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiktor z Dolnego Śląska.
Panie Wiktorze, witamy.
Również witam kapłanów czcigodnych. Ja mam takie pytanie do ekscelencji, księży biskupie, w kontekście odpustów, w kontekście grzeszności człowieka, świętości, powołania do świętości. Czy jeżeli za życia ktoś zgrzeszy ciężko, śmiertelnie w rodzinie, czy ten grzech, no bo w nauce Kościoła jest tak, że i świętość oddziałuje, i stan świętości oddziałuje, ale też każdy grzech powoduje ranę na ciele Chrystusa, jakim jest Kościół. I to w taki widoczny sposób może się objawiać w jakichś społecznościach, czy najmniejszej, czy w rodzinie. I jak do tego podchodzić, bo nieraz bardzo boleśnie odczuwa się te skutki niemal namacalnie. I czy to traktować jako, no jako, że można to przyjąć na siebie, też ten ciężki grzech, który zaważył, zaciążył na tym człowieku, który go dokonał, a jednocześnie jego skutki widać niemal, że i odczuwa się bardzo boleśnie. I czy nie traktować tego, dlaczego to tak się dzieje, że ten grzech dotyka inne osoby, pomimo że one jakby no, w tym danej materii nie zgrzeszyły. Ja dziękuję serdecznie, proszę o odpowiedź, przychodzę na odbiór.
Tak, prosimy o odpowiedź, księdza biskupa.
Każdy czyn człowieka i każde zaniedbanie i każda wypowiedź człowieka, nawet myśl ma jakiś rezonans społeczny. Jesteśmy istotami społecznymi i to dobro, które czynimy, oddziaływuje na innych i dociera do innych, nieraz nawet bez słowa. Wpływ osoby na osobę pozytywny istnieje, ale też istnieje odwrotna sytuacja, kiedy ktoś popełnia zło i to zło się rozlewa na innych, dotyka innych, nieraz właśnie też zupełnie niewinnych rani i taka jest dynamika ludzkich czynów i także taka jest dynamika grzechu.
Księże biskupie, bardzo dziękujemy. Wydaje się tak, że ten temat jest bardzo taki ważny, palący i tych telefonów jest tutaj mnóstwo. Nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Tylko ten temat, no myślę, że na pewno jest tematem, który trzeba byłoby poszerzyć. Tak bardzo często jest on traktowany tak, nie wiem jak to nawet określić, tak magicznie, że ja coś tam zrobię i tutaj już Pan Bóg powinien mi zapłacić za ten mój czyn. A tak mało może zwracamy uwagę na treść tego, co te dni uroczystości Wszystkich Świętych i oktawa i powiedzmy ta działalność Kościoła, te klucze, o których ksiądz biskup też nam przypominał, Pan Jezus, który daje Piotrowi klucze Królestwa Niebieskiego, że co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Jak bardzo są tak powierzchownie traktowane, a nie zwracam uwagi na to, że to chodzi rzeczywiście o ten mój stan łaski uświęcającej moją kondycję. Moje nawrócenie, moje przygnięcie do Chrystusa, moją świętość. Księże biskupie, prosimy jeszcze tak o podsumowanie tej katechezy i poprosimy też o błogosławieństwo.
Tak. Zagadnienie odpustów jest, dopełnia naukę o pojednaniu z Bogiem sakramentalnym. Tak jak mamy to w liturgii chorego, który się najpierw spowiada, który przyjmuje sakrament namaszczenia, który przyjmuje wiatyk i też odpust zupełny na godzinę śmierci. Łaska odpustu dopełnia łaskę, dar odpustu dopełnia sakramenty święte. Zagadnienie odpustu jest ważne w praktyce, należy do doktryny Kościoła, wiąże się z miłosierdziem Bożym, które okazuje się nam w Jezusie Chrystusie. I dlatego praktycznie to ma nauka o odpustach duże znaczenie. Trzeba ją poznawać i chociaż też, żeby trzeba unikać jakiejś przesady, magiczności, jak to zwrócił uwagę ojciec.
Tak właśnie się wydaje nieraz, że człowiek jest przyzwyczajony do takiego komercjalizmu, że idziemy do jakiegoś supermarketu, wybieramy sobie produkt ten, płacimy konkretną sumę. Musimy mieć na uwadze to, że stoimy przed wielką tajemnicą miłości, Bożego miłosierdzia, jak ksiądz biskup tutaj podkreślił.
Tak i do końca nie wiemy, czy jesteśmy w stanie otrzymać pełny odpust, zupełny odpust, czy jesteśmy dysponowani do jego przyjęcia. Musi być w nas też ta pokora, że otwieramy się na Boże działanie, a Pan Bóg nam da tyle, ile potrzebujemy i na pewno nas nie opuści.
Bardzo pięknie obrazuje to scena, którą ukazuje nam w swojej Ewangelii święty Łukasz, kiedy pokazuje dwie osoby, bogatego człowieka, który codziennie świętuje bardzo pięknie, i Łazarza, który leżył u jego pałacu w strupach. I właśnie ta sytuacja, ta scena pokazuje, jak bardzo ważnym jest chwila obecna, żeby wykorzystać ją do tego, żeby otworzyć się na działanie Boga, który jest tak blisko, który działa, który no, daje nam dostęp do nieba.
Myślę, że jeszcze nie raz wrócicie w katechezach do tego zagadnienia, że znajdą się katecheci, specjaliści, którzy objaśnią bardziej szczegółowo te tabele odpustowe, wykazy odpustów i pomogą naszym słuchaczom lepiej z tego daru korzystać.
Bardzo dziękujemy księże biskupie za ten głęboki temat i to ukazanie naszym słuchaczom właśnie tego tematu, który jest na te dni w oktawy uroczystości Wszystkich Świętych bardzo ważny dla nas, bo możemy przecież tyle pomóc tym, którzy tak najbardziej potrzebują tego miłosierdzia Bożego, a sami sobie nie mogą pomóc. Księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo nas, naszych słuchaczy, na dalszą naszą działalność i życie.
Dobrze. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy, księże biskupie.
Dziękuję bardzo.
Przypomnimy naszym słuchaczom, że tematem dzisiejszej katechezy, którą poprowadził ksiądz biskup Jacek Jezierski, ordynariusz elbląski, były odpusty. Pozdrawiamy księże biskupie i życzymy wszystkim dobrego świątecznego dnia, pamiętając o tym, że możemy tyle dobra uczynić tym, którzy odeszli z tego świata i są zmarłymi.